Minister Adam Niedzielski, dziś w Poznaniu, dziś także na antenie Radia Poznań. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry panu, witam państwa też serdecznie bardzo.
Trochę panu zdradzę tajemnicę naszej kuchni. W tym tygodniu trzykrotnie próbowałem się dodzwonić do gości, zaprosić na poranną rozmowę i usłyszałem, mam COVID-a albo czekam na wynik testu COVID-a. I prawdę powiedziawszy, ta statystyka zaczęła mnie niepokoić. Pomyślałem sobie, że jest duży pik koronawirusowy.
To znaczy, państwo na pewno doskonale wiecie, że my zmieniliśmy nieco politykę testowania w tej chwili. Ta zmiana wynika przede wszystkim z tego, że jesteśmy na kompletnie innym etapie pandemii niż jeszcze kilka miesięcy temu, bądź nawet bardziej patrząc wstecz. I ta polityka może nie odzwierciedla wszystkich wyników, ale przede wszystkim daje pewne porównywalny obrazek między poprzednimi tygodniami. Faktycznie mamy do czynienia z przyspieszeniem. Ostatnie wyniki to jest 4-5 tysięcy zakażeń dziennie i to na pewno nie są oczywiście wszystkie nowe zakażenia. Ich jest na pewno więcej, ale ta polityka testowania, która jest ukierunkowana na pacjentów objawowych, ona wynika z tego, że my coraz lżej tego COVID-a przechodzimy. Mówię tutaj zarówno o efekcie szczepienia, ale też efekcie przechorowania. Ja mogę podać od razu tutaj taką ciekawą, świeżą statystykę, bo dzisiaj rano mieliśmy jeszcze w Warszawie spotkanie sztabu kryzysowego. W tej fali mamy pacjentów pod respiratorami mniej więcej 2-3% w porównaniu z poprzednimi.
Jak się to ma do poprzednich fal?
W poprzednich falach to były 10-procentowe wielkości, więc widać, że nawet tych ciężkich pacjentów jest zdecydowanie mniej, ale też widzimy drugą rzecz bardzo charakterystyczną, że pacjenci są o wiele krócej w szpitalach, bo ten średni pobyt w tej chwili to jest około 6-7 dni, a wcześniej to było powyżej 10 dni.
Ale trochę się pokłócę o tę analogię, dlatego że rok temu, mniej więcej o tej porze, przypadków było około 100 dziennie, a nie 4 tysiące czy 5 tysięcy.
Tak, to prawda, ale my być może nabraliśmy takiego mylnego przekonania, że to jest choroba sezonowa, w tym sensie, że w wakacje jej nie ma, bo poprzednie wakacje, mówię o dwóch tych terminach letnich, nie było rzeczywiście takiej większej skali zachorowań, ale zwrócę państwu uwagę, że w tym roku ta fala zamiast wiosennej była praktycznie falą zimową i charakterystyczną cechą dla COVID-u jest to, że jest pewna stała odległość czy odstęp między falami. Jeżeli mieliśmy przesunięcie bardziej na styczeń, to oczywiście, a nie na wiosnę, tak jak w poprzednim roku, to siłą rzeczy ta fala, która w zeszłym roku była na jesień, ona jest teraz w ciągu wakacji i
czyli
to przyznam,
jesień
że
będzie
ma spokojnie. Zalety. Znaczy wszystko wygląda na to, że kolejna fala będzie odsunięta w czasie raczej do perspektywy listopada, grudnia, więc ta jesień nie powinna być tak niespokojna, jak to było rok temu.
Ja trochę tak po dziennikarsku pamięć przypominam. Przypomina mi te wszystkie momenty, kiedy ludzie wracali z wakacji. Patrzę sobie zawsze na statystyki codziennie. Grecja, Hiszpania, te destynacje nasze urlopowe. I tak sobie myślę, jakie wy macie symulacje, obliczenia, jeśli chodzi o ten powrót po wakacjach? Nie mówię nawet do drugiej połowy sierpnia, ale wrzesień, kiedy też uczniowie wracają do szkół.
Przede wszystkim trzeba tak naprawdę prognozowanie sytuacji w tej chwili jest, po pierwsze musi uwzględniać coraz więcej elementów, bo my jesteśmy w zdecydowanie większej skali uodpornieni. My prowadzimy takie badania, które pokazują, że mniej więcej 90% Polaków ma przeciwciała. Przeciwciała, nawet jak nie ma przeciwciał, to może być tak zwana odporność w pamięci komórkowej. Więc to są takie rzeczy, które powodują, że ta eskalacja zachorowań, dopóki nie będzie wariantu, który wymknąłby się ochronie, nie będzie już taka duża. Więc nasza prognoza, ta najbardziej prawdopodobna jest taka, że tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, raczej przesunięcie kolejnej fali będzie na ten okres listopad-grudzień.
Czyli cały czas poruszamy się w kręgu omikronu. Żadnych innych.
Na razie nie mamy żadnych informacji o alertowych wariantach, o mutacjach, które by były przez WHO identyfikowane. Zresztą my sami też prowadzimy monitoring, badanie genomu pod tym kątem i też nie widzimy żadnych nowych mutacji, które by mogły nas zaskoczyć.
Na chwilę odłóżmy temat koronawirusa, wrócę do niego, ale mam inny temat, rzekę onkologię. Moglibyśmy o tym osobną rozmowę zupełnie zrobić. Pan dziś odwiedza Wielkopolskę, przede wszystkim pod kątem Wielkopolskiego Centrum Onkologii. To jest ważne miejsce na mapie leczenia nowotworowego, także jeżeli chodzi o radioterapię. Czy to jest jakiś symbol tego, że będzie większe wsparcie dla onkologii wielkopolskiej ze strony Ministerstwa Zdrowia oczywiście.
Znaczy, no, ja oczywiście przyjmuję perspektywę ogólnopolską, bo mnie interesują pacjenci w całym kraju i zwiększanie nakładów liczę przez pryzmat tego, ile wydajemy środków w Polsce, a warto wiedzieć o tym, że my praktycznie podwoiliśmy te nakłady w ostatnich 7 latach, więc to jest naprawdę bardzo duży progres, ale ten progres widać tutaj rzeczywiście w Wielkopolsce bardzo wyraźnie, bo i zmienia się sama infrastruktura Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ale też są dostępne coraz to nowe terapie, coraz nowe urządzenia, bo dzisiaj miałem przyjemność przekazać informację o tym, że nowy akcelerator zostanie kupiony pod kątem bardziej ośrodka w Pile, bo tam jest filia, ale też mamy jakby planowane kolejne zakupy tutaj dla Poznania, bo rzeczywiście to jest ośrodek, w który warto inwestować w tym sensie, że on zapewnia pacjentom wysoką jakość leczenia i tutaj na pewno pod kątem jakby zaspokojenia potrzeb poznaniaków, Wielkopolan, będziemy starali się ten ośrodek dofinansować, tym bardziej, że jest pomysł na ciekawą inwestycję.
Trochę czytałem ostatnio o dostępie do radioterapii. Nadal specjaliści mimo wszystko uważają, że to jest dużo do zrobienia. To jest jedna z 3 najważniejszych terapii, jeśli chodzi o walkę z nowotworami. No i mówią, że tutaj nadal gdzieś 1/3, 1/4 pacjentów nie dostaje tej terapii na czas.
To jest też tak, że w środowisku onkologów, mówię tak bardzo szeroko, jednak są różnego rodzaju takie dyskusje specjalistyczne, które mówią o właśnie tym, jakie rodzaje terapii powinny być stosowane. Ja absolutnie też podzielam punkt widzenia, że ta dostępność powinna być większa, że państwo powinno inwestować szczególnie w tak dobre ośrodki jak tutaj w Poznaniu i w gruncie rzeczy my w ten sposób działamy, bo w ustawie, którą przygotowaliśmy i która mam nadzieję będzie tak przeprowadzona, że będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku, my będziemy starali się robić takie konsylia, mówię już o konkretnym przypadku choroby pacjenta, gdzie będą specjaliści ze wszystkich dziedzin, bo warto pamiętać, że onkologia to jest bardzo multidyscyplinarne leczenie i przy udziale też specjalistów z tych najwyższych poziomów referencyjnych, chociażby uczestniczących w formie tele, będziemy mogli podejmować decyzję o leczeniu pacjenta, która będzie optymalna, to znaczy, że będzie właśnie uwzględniała nie tylko punkt widzenia radiologa, który chce stosować swoją terapię, ale właśnie ta multidyscyplinarność zapewni, że ten wybór będzie optymalny.
Pojawiły się głosy, że będzie praca jesienią nad siecią onkologiczną, bo mamy oczywiście Narodową Strategię Onkologiczną, no ale to musi być wypełnione treścią, czyli konkretnym właśnie podziałem, ośrodkami, które to obsługują. Taką zapowiedź słyszałem, że to jest kwestia września. No,
to jest właśnie dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. My we wrześniu chcemy do parlamentu złożyć projekt ustawy, który już w tej chwili znajduje się na etapie ścieżki rządowej. To jest Stały Komitet Rady Ministrów i ten projekt jest przygotowany właśnie wprowadzając pewne obiektywne kryteria, które będą mówiły, że ośrodek, który ma szeroki zakres leczenia onkologicznego, ma potencjał do tego, żeby być tym wysokim ośrodkiem referencyjnym. W związku z tym ta sieć będzie nakierowana na współpracę między ośrodkami, bo są przypadki, które mogą być leczone w tych niższych poziomach sieci onkologicznej, ale niestety są też przypadki, którymi się muszą zająć ci specjaliści, którzy gwarantują największą jakość, bo tam najwięcej takich przypadków trafia.
Właśnie często pacjenci mówią, że dla nich problemem jest poruszanie się, bo muszą uzyskać terapię w bardzo odległym zakątku kraju w sytuacji, kiedy często są.
No i to jest dokładnie przesłanka, rzeczywiście, bo to wychodziło w badaniach, że wprowadziliśmy instytucję koordynatora. Każdy pacjent, i to chcę zagwarantować państwu, będzie miał osobę, do której może zadzwonić, która będzie pomagała ułożyć ścieżkę leczenia. Jeżeli będzie wymóg koordynacji z innymi środkami, to będzie umawiała
na dzień dobry
pacjenta.
To jest lekarz rodzinny, rozumiem.
Nie, to będzie specjalny koordynator już w tej sieci, czyli w ośrodkach onkologicznych, czyli po tym etapie od lekarza rodzinnego trafi już pacjent do takiej przychodni czy ośrodka specjalistycznego.
Panie ministrze, słuchacze nie wybaczyliby mi, gdybym nie zapytał o obostrzenia, o to, czy jest możliwy powrót obostrzeń. Co by się musiało wydarzyć takiego, żebyśmy znowu zaczęli nosić maseczki w przestrzeni publicznej?
To znaczy prawdopodobieństwo wprowadzania restrykcji, to trzeba bardzo otwarcie powiedzieć, maleje z fali na falę. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy bardziej odporni. Dlatego, że też mamy inne środki w arsenale walki z COVID-em. Kiedyś restrykcje były jedynym elementem, teraz mamy szczepienia, mamy pojawiające się coraz to nowsze i też bardziej skuteczne substancje, które pozwalają leczyć, więc ta odpowiedź jest o tyle przewrotna, że raczej to prawdopodobieństwo tak naprawdę spada.
Ja już liczę. To jest czwarta dawka szczepień, która jest na razie dostępna dla seniorów, a także dla osób z obniżoną odpornością po 12 roku życia. Pan zapowiadał, że od września prawdopodobnie będzie ona dostępna od 18, czyli dla wszystkich osób dorosłych chętnych. To w tej chwili 750 tysięcy osób bodajże się zapisało na tę dawkę. Dużo to czy mało?
Z mojego punktu widzenia za mało, chociaż dzisiejsza statystyka to już jest ponad 800 tysięcy, więc ta dynamika zapisów
jest duża.
Jest
bo wczoraj
duża.
Było 750.
750 jest prawie 50 tysięcy dziennie ludzi się zapisuje. Szczepień to zdaje się już 400 tysięcy przekroczyliśmy. Jeżeli chodzi o dynamikę, to ona jest naprawdę stosunkowo dobra, natomiast no, tutaj nam dużo brakuje jeszcze do tego, żeby wszyscy seniorzy byli zaszczepieni, a proszę pamiętać cały czas, że ta choroba jest najbardziej ryzykowna dla osób starszych, osób z upośledzoną odpornością, osób narażonych na wielochorobowość.
I to one są hospitalizowane, jeżeli mówimy najczęściej o tych przypadkach, które teraz są.
Tutaj paradoksalnie, jak rozmawiam z klinicystami na temat hospitalizacji, to w tej chwili oprócz tych statystyk, o których Państwu mówiłem, że jest mniej ciężkich przypadków, to bardzo charakterystyczną informacją jest to, że pacjenci są też z mniejszym procentem zajętości płuc przyjmowani. A druga rzecz jest taka, że częściowo pacjenci są przyjmowani w ogóle nie ze względu na swój stan, w sensie ciężkości przebiegu, tylko dlatego, że są podawane im leki wczesnego reagowania. To szczególnie w tych grupach ryzyka, które są bardziej upośledzone, one się zgłaszają i wtedy szybko dostają substancje, chociaż nie ma konieczności hospitalizacji. Więc naprawdę obrazek jest zupełnie inny.
Zapytam jeszcze z przekory na koniec, czy jeszcze te szczepionki z poprzednich faz koronawirusa, z poprzednich fal są skuteczne w tej chwili na... Zresztą wiem, że też producenci
one są skuteczne. Oczywiście ta skuteczność niestety maleje, bo te warianty kolejne wirusa no są, mutują. Można powiedzieć obrazowo, coraz mniej podobne do oryginału, do pierwotnej wersji. Ale warto pamiętać o tym, że o ile te kolejne szczepienia może nie tak skutecznie chronią nas przed zakażeniem, to jednak ta skuteczność ochrony przed ciężkim przechodzeniem, przed hospitalizacją, no to zobaczmy teraz, ile jest hospitalizacji, a ile tych hospitalizacji było w poprzednich falach. To się bierze ze skali szczepień, ze skali immunizacji.
Będzie rekomendacja do masowych szczepień do tego czwartego.
Jeżeli tylko będziemy
strzału.
Mieli zmodyfikowaną wersję, jeżeli będziemy mieli rekomendację EMA, to oczywiście, że będę wszystkich zachęcał, bo dzięki temu będziemy mogli żyć normalnie.
A tym, co teraz mamy, też powinniśmy się już masowo szczepić? Myślę, jeżeli rzeczywiście we wrześniu wejdzie ta
rekomendacja. Na razie,
rekomendacja,
ponieważ ta, jeżeli wejdzie rekomendacja we wrześniu, to ta rekomendacja będzie skierowana do tego zmodyfikowanego preparatu, bo to on jest możliwy dla osób powyżej 18 roku życia jako czwarty booster, bo taki wniosek składają producenci.
Śledzimy zatem sytuację. Adam Niedzielski, minister zdrowia, był gościem popołudnia w Radiu Poznań.
Bardzo dziękuję Państwu.